Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem specjalnym jest...
Zenon Kamar, witam Państwa.
Proszę Państwa, dzisiaj gościmy na giełdzie, gdzie była promocja Pana najnowszej książki Sztuka spekulacji po latach. I może tak zacznę troszkę górnolotnie. No Panie Zenonie, co tu dużo mówić? Wydaje się, że jest Pan już prawdziwą legendą polskiego rynku kapitałowego.
No tak, znaczy, co to znaczy, że ostatnio? Zawsze byłem legendą, także jestem przyzwyczajony do bycia legendą. Zresztą w moim wieku, jak się nie jest legendą, no to już więcej nic nie wymyślę.
To... Tak, my tutaj żartujemy sobie, ale chyba tak jest, że o ile się mnie pamięć nie myli, to pan napisał jako pierwszy w Polsce książkę, jakąkolwiek książkę. Już nie mówię o tym, że czy spekulacja, czy nie spekulacja, jakąkolwiek książkę o inwestowaniu. Czy tak jest, czy...
No tak, twierdził prezes Rozłucki, który powiedział, no cokolwiek by nie powiedział, nie tylko pana książki są dobre, ale był... zajmuje pan unikalne miejsce, bo był pan pierwszy, który napisał tą pierwszą książkę w języku polskim na temat inwestowania, na tematy finansowe. I istotnie ta pierwsza książka to była Jak się robi pieniądze, wydana przez Puls w Londynie, a potem przechwyciło to Centrum Prywatyzacji, poproszono mnie, czy nie mogliby skorzystać z tego, bo w ogóle nie było żadnych pozycji. I powiedziałem, tak, możecie, i wyszło coś, co się nazywa chyba o instrumentach finansowych. Nawet dzisiaj ktoś przyniósł mi tam książkę do podpisu, co mnie zdziwiło.
Tak, ale rozumiem, ta oryginalna sztuka spekulacji, że pokazała się w pierwszej połowie lat 90. w Polsce i już jakby tu uknęło się takie powiedzenie na rynku kapitałowym, że jest cała grupa inwestorów, która jakby to powiedzieć, wychowała się na komarze.
Znaczy ja myślę, że łódź szczęścia sprawił, że kilka rzeczy było zbieżnych. Po pierwsze Wielka Hossa 93 i 94, także to jest jeden element. Drugi element, brak internetu wtedy. Trzeci element, brak jakichkolwiek pozycji finansowych spowodowało, że z braku laku, jakby ona, ta książka była gorsza, to też wychowywaliby się na komarze, prawda? Akurat tak się składa, że do dzisiaj jest ona popularna i że ludzie sobie cenili to. A być może, że cenili sobie to, bo to nie było napisane, że ja dostałem zlecenie, żeby napisać jakąś książkę dla kogoś, albo że sobie wymyśliłem, hej, będzie nisza jakaś rynkowa, ja to zrobię, wykorzystam tą lukę, czy coś, tylko de facto robiłem to dla siebie, pisałem notatki w latach 88, gdzie jeszcze nikt nie mówił o tym, że będzie, giełda, że będzie zmiana ustroju, że demokracja, że to, że tamto, że owe, prawda? Także że ona jest taka od serca i dla siebie, prawda? Także chyba to czyni tą książkę trochę inną niż te, które są tłumaczone, te, które są na sprzedaż.
Ja bardzo pamiętam, doceniłem tę książkę, że była napisana przez polskiego autora, bo w tamtych latach, w latach 90. ukazywały się głównie pozycje, które były jakimiś tam tłumaczeniami anglojęzycznych autorów, które w oryginale ukazywały się w latach 80. Więc stąd też było fajne, że ktoś w Polsce coś wydał po polsku i tak dalej. Ja tu przy okazji tu prywatę zrobię, bardzo serdecznie pozdrawiam w cudzysłowie tego człowieka, który pożyczył ode mnie moją sztukę spekulacji i do dzisiaj mi nie,
nie tak.
I do dzisiaj mi nie oddał.
No proszę.
Tak to było. Proszę powiedzieć mi, bo to bardzo zauważył pan bardzo cenną rzecz, że to były czasy, kiedy w Polsce nie było internetu, albo to były czasy takiego, powiedziałbym, bardzo zamierzchłego internetu. Jak zmieniło się inwestowanie przez ostatnich 20 lat z pana punktu widzenia?
No więc w jakimś sensie w ogóle się nie zmieniło, a w jakimś sensie bardzo się zmieniło. Właśnie ten aspekt internetu, ja to opisuję jako przyspieszenie transferu pieniędzy od biednych do bogatych, bo internet pomaga szybciej tracić. A dlaczego akurat szybciej tracić? No bo pierwsze zlecenia, które inwestorzy składali, trzeba było pójść albo do domu maklerskiego, albo podnieść telefon, zadzwonić, przemyśleć, jak ma wyglądać to zlecenie.
Odczekać na infolinii swoją kolejkę.
Odczekać, ale ten aspekt jest jak gdyby mniej ważny, ale bardzo często było tak, że jakiś tam broker w jakimś domu maklerskim wysłuchuje i mówi, a znowu Zygmunt dzwoni, okay? No to, okay, i chce kupować, to może najwyższy czas, żeby sprzedawać, prawda? Także ludzie byli narażeni, prawda, na takie rzeczy, o których dzisiaj się nie myśli, prawda? Ale to powodowało, że wobec takiej sytuacji ludzie bardziej myśleli o tych zleceniach swoich. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje. Okay? Może nie w pierwszym roku, kiedy były tylko notowania raz na tydzień, ale czy nie mówię o 91.
O ciągłych nie było, nikt nie myślał w tamtych czasach.
Także nie mówię o 91 tyle, ile już trochę później, kiedy już było powiedzmy 15 spółek i tyle. Także te aspekty oczywiście się bardzo poprawiły, ale tak jak ja mówię, z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo możemy śledzić cały świat, co się dzieje w Japonii, w Azji. Także dzisiaj pisząc do pana maila o godzinie tam, nie wiem...
0:30.
No 0:30, no to patrzyłem, co się dzieje w Japonii, w Hongkongu i tyle. Byliśmy tam minus 1:50, tak? Także to było nie do pomyślenia 20 lat temu. No i to ma jakieś przełożenie.
Tak, gdyby, przepraszam, otworzyli jeszcze z 2-3 znane giełdy gdzieś w brakujących strefach geograficznych, to mamy to w dzisiejszych czasach takiego dostępu do informacji, moglibyśmy już nie spać w ogóle.
No, dokładnie. I właśnie jak podchodzić do tego też opisuję w nowej sztuce spekulacji, bo rynki są dzięki internetowi ogólnodostępne, prawda? Czego niewątpliwie nie było 20 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o emocje ludzkie, one oczywiście się nie zmieniły w ogóle. I na tym polega piękna i ponadczasowość pierwszej sztuki spekulacji i tej, której wydaje w tej chwili.
Jednym słowem, tak samo się pocimy teraz, jak tracimy, jak pociliśmy się kiedyś.
Doskonale tak i mało tego, zadawane mi pytania w prasie czy przez uczestników spotkań ze mną bardzo silnie wskazują na to, że niektórzy przynajmniej mają pretensje jak gdyby do świata zewnętrznego, bo w tych pytaniach zawarty jest jakiś żal, nie? Że oni tracą, bo coś tam się stało, okay? Że nie wiem.
Obwiniają wszystkich naokoło.
Obwiniają wszystkich, którzy nie patrzą na siebie. Okay? I dopóty tak jest, dlatego jeden aspekt, czyli odpowiedzialność własna, została wypromowana przeze mnie do wyższego poziomu. Ja pisałem w pierwszej sztuce spekulacji, że trzeba być odpowiedzialnym, że to nie jest tak, że my mamy prawo do, że każdy ma prawo do kury w garnku, czy jakiekolwiek inne prawa, czy do minimalnych płac, etc., etc. Kto ludziom dawał takie prawa? Nie? Ale to było gdzieś umieszczone i nie promowane, prawda, jako jeden z warunków, które są potrzebne, by je spełniać, żeby zarabiać na giełdzie.
Dobrze, to proszę powiedzieć, jak pan obserwował nasz rynek, polską giełdę przez tyle lat, to co musi, jakie cechy musi mieć inwestor, jakimi zasadami się musi kierować, jeżeli on inwestował w tych latach 90. na początku, żeby mógł przetrwać do dzisiaj, żeby być dzisiaj cały czas na powierzchni, żeby mieć pieniądze, a już najlepiej być bogaty.
No więc te cechy, znaczy musi...
Cechy, zasady, czym musiał się
kierować? Reguły, warunki to zawierała i pierwsza sztuka spekulacji i ta druga, więc trzeba wyznaczyć sobie cel, bo bardzo dużo ludzi przychodzi na zasadzie, o, może się pobawię na giełdzie. No jeśli chcesz się pobawić na giełdzie albo grasz dla przyjemności, to zapomnij o tym, bo nigdy nie będziesz bogaty. To jest biznes, okej? Okay? Oczywiście można kochać swój biznes, jakikolwiek by on nie był, czyli taki mały sklepikarz, który tam sprzedaje kaszankę, pasztetówkę, kiełbaski i piwo, oczywiście zgorzałą, może się utrzymać z tego i to jest wszystko w porządku. Natomiast ludzie poważni podchodzą poważnie do biznesu. Nie robią tego dla przyjemności, nie przychodzą do tego sklepiku o 7, prawda, bo sprawia im to wielką przyjemność i siedzą do 22.
Przyjemność przyjemnością, tylko, ale kasa.
Tylko musi być kasa, prawda? Stać za tym. Okay? Także że musimy wyznaczyć sobie cel i uświadomić sobie, a dlaczego my gramy w ogóle? Dlaczego jesteśmy na tej giełdzie? Dlaczego inwestujemy? czy my chcemy zapewnić pieniądze dla naszych dzieci, żeby ich wysłać do dobrych szkół, czy też kupić sobie dom, czy mieć pieniądze później, jak przechodzimy na emeryturę i ile tych pieniędzy potrzeba. A także to jest jeden aspekt. No i opisuję, prawda, jak dochodzić do tych celów, prawda? Że z jednej strony muszą być realne te cele, także to jest za mało powiedzieć, chcę zostać milionerem na przykład, tylko trzeba tak samo powiedzieć, jak do tego dojść i czy to jest realne, prawda? Bo jeśli dzisiaj mamy, nie wiem, 60 lat i za 5 lat przechodzimy na emeryturę i jesteśmy biedni jak mysz kościelna, no to ten cel nie jest realistyczny, nie osiągniemy.
Tak sobie postawimy cel 100 milionów dolarów, to może mogą być z tym pewne problemy,
no,
tak?
I to duże, prawda? No, także to jest pierwszy ten warunek. Oczywiście trzeba mieć metody, która daje przewagę, trzeba mieć dyscyplinę, żeby stosować tę metodę, trzeba mieć doświadczenie. Bardzo dużo ludzi uważa, że oczywiście już przeprowadzili jedną, czy dwie, czy pięć transakcji. Bieda im, jeśli stało się, że jeśli zarobili w ogóle, bo wtedy naprawdę są tak zaufani w sobie, że...
A nie daj Bóg, mają 3-4 zyskowe transakcje z rzędu.
A trzeba pamiętać, że przynajmniej jak grywałem w pokera, to zawsze było takie powiedzenie, które sprowadzało się do tego, że cygan płakał, jeśli wygrał pierwszą rękę. Prawda? Także to jest tragedia. Jak się zaczyna wygrywać na początku, to jest źle. Okay? Dobrze stracić na początku i zastanowić się, czy to jest dla nas ta gra, czy nie, a nie wygrać i być zbyt pewnym siebie. Prawda? Najważniejsza rzecz również jest, że tu nie chodzi o to tak naprawdę i tu być może brzmi to jako paradoks, że nie jest ważne, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Ważne jest, czy dobrze gramy. Jeśli dobrze gramy, a co oznacza, że postępujemy zgodnie z metodą, którą wybraliśmy sobie, że jesteśmy zdyscyplinowani, prawda? To wiemy doskonale, że nie wszystkie transakcje będą trafne. Wiemy, że duży procent tych transakcji nie będzie trafnych, a więc to dobre granie oznacza stawianie stopów ochronnych, zabezpieczenia swojego kapitału, tak żeby dotrzeć i przetrwać do następnego dnia.
Jasne.
No, więc trzeba mieć również wytrwałość. Trzeba popracować tak naprawdę nad swoją psychiką. I dlatego w tej książce znacznie więcej czasu spędzam na coś, co ja nazywam mind, czyli umysł, prawda? Swoje myśli. Bo różnicą między wygrywającym a przegrywającym jest tak naprawdę w ilu transakcjach popełniamy błędy. Wczoraj pisałem artykuł dla Stagwatch, krótki, tu i teraz, w którym piszę nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że zapomnij o przyszłości, czyli nie prognozuj, zapomnij o przeszłości, ciesz się swoim dniem i graj jak najlepiej potrafisz i pytaj się, co mógłbym zrobić jeszcze, w co wierzę, co nie jest prawdą. I trzeba bez przerwy podważać te prawdy, które nasz mózg jest zaśmiecony w jakimś sensie. I pamiętać również, że analityk, który ma 60 trafnych analiz, ale popełnia tylko 10% błędów, wygrywa w porównaniu z tym, który ma 80% dobrych analiz, ale popełnia 20% błędów. Ten przegra. Także emfaza jest na eliminacji błędów. Okay? Jeśli potrafimy to zrobić, na końcu dnia okaże się, że gramy najlepiej jak możemy i skończy się to naszym sukcesem.
Tak z tego, co pan mówi, to tak naprawdę wynika to, że gra na giełdzie to jest tak naprawdę gra z samym sobą. Jeżeli potrafimy wygrać z własnymi słabościami, to będziemy w stanie jakoś tam w dłuższym terminie wygrywać z rynkiem.
To nawet nie tylko na giełdzie. Kilka miesięcy temu ja ostatnio znacznie więcej spędzam czasu grając w brydża sportowo. I kilka miesięcy temu po zawodach, przed ostatnią rundą gry, są wywieszone wyniki. Jest tych drużyn, stolików dosyć sporo, przynajmniej 20. I patrzę na wyniki i obok mnie stał pan Robert. I patrzę, a on był drugi na liście. Ja mówię, Robercie, gratuluję ci. To jest bardzo dobry wynik. Robert na to mówi, wiesz, Zenku, dzisiaj popełniłem tylko jeden błąd. I to wszystko mówi. I to wszystko mówi, bo gramy w tego brydża 27 rundek i choćby nie wiem, jak człowiek się stara, okay, coś sknoci. Okay? I on był na drugim miejscu, bo popełnił jeden błąd. No, oczywiście to mówił w kontekście brydża, ale tak pracuje życie i tak pracuje giełda. Jeśli potrafimy popracować nad sobą, żeby nie popełniać tych błędów, to wracam do swojej pierwszej tezy, że nie jest ważne, czy wygrywasz, czy przegrywasz. A mówię o pojedynczych transakcjach, prawda? Ważne jest, żeby grać jak najlepiej możesz. Okay.
Jasne. Dzisiaj na spotkaniu pan redaktor Hirsch drążył temat, którym, jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem. To mógłby pan rozwinąć temat, jak ważne jest zarządzanie kapitałem, no w tym przetrwaniu, tak? W tym, żeby grać to, co pan mówi, jak najlepiej, jak się tylko da.
No jest szalenie ważne. No, przede wszystkim zaczyna się, w książce wymieniam, jest duża sekcja w ogóle na temat zarządzania kapitałem, ale zaczyna się od tego, że w ogóle, żeby mówić o zarządzaniu kapitałem, no, trzeba mieć ten kapitał. Jeśli się go nie ma, no to nie ma co zarządzać, prawda? Żeby być w grze, trzeba absolutnie przetrwać, a żeby przetrwać, trzeba ograniczać swoje straty. Ja w książce rekomenduję, że minimalny kapitał, z którym gracz powinien startować, no to jest powiedzmy ekwiwalent przynajmniej 10 tysięcy złotych. No, czym więcej naturalnie, to jest lepiej, ale to również oznacza, że w zależności od tego, ile mamy tego kapitału, dyktuje wybór rynków, dyktuje wybór instrumentów, dyktuje wybór, jak dużo są loty, jeśli gramy na rynkach terminowych i na Forexie. I jeśli nie mamy adekwatną kwotę tego kapitału, no to po prostu nie gramy. To nie ma co biadolić, że o, nie mamy i ci bogaci, ci brzydcy spekulanci nie dadzą tutaj zarobić uczciwemu człowiekowi, prawda? Bo są takie pytania również padają. No, co pan sądzi w dzisiejszych czasach, jak mały, drobny, uczciwy gracz, okay, jak to się ma, prawda, do tego? No, co to ma wspólnego z uczciwością? Duże fundusze hedgingowe niekoniecznie kradną. Okay? Tam pracują ludzie również uczciwi, po prostu lepiej grają. Okay? Mhm. Tyle.
A mam pytanie w przypadku polskiego rynku kapitałowego. To na jakich, czy gra pan w ogóle na polskiej giełdzie, czy tak, to na jakich instrumentach?
Tak, jestem zaangażowany na polskiej giełdzie również. Nie są to istotne kwoty. Natomiast moim preferowanym instrumentem to jest WIG20 i gra na futures.
Płynność?
Ze względu na płynność. Mhm. Boleję trochę, że tych instrumentów nie ma więcej. Robię co mogę, żeby poprawiła się płynność na opcjach.
Bo to, aha, czyli to pan handluje na opcjach, ja, bo to pan jest jednym z tych dwóch inwestorów.
Jeden z tych dwóch, tak. Znaczy czasami miałem uśmiech na twarzy, bo istotnie zdarzało się, że może nie większość obrotów, ale nie, no, znaczący procent.
Któż miałby pracować na dobro polskiego rynku kapitałowego, jak nie Zenon Koma? Tak, jak nie książka, to poprawia płynności na opcje.
No, poprawienie płynności, no, dokładnie. Aczkolwiek tej płynności oczywiście nie ma. Okay? Ale stworzyłem sekcję o opcjach również i jak to wygląda na rynkach nie tylko polskich, ale zagranicznych, w Stanach konkretnie. Bo wierzę, że ten rynek ma przyszłość. Znaczy mówię o rynku opcyjnym.
A to niech pan da taką radę inwestorom, którzy no nie wiem, grają, bądź jak to nawet spekulują na kontraktach terminowych. Jaki procent kapitału ryzykuje pan w pojedynczej transakcji maksymalnie?
To oczywiście jest związane z dywersyfikacją lub jej brakiem. Ja nie dywersyfikuję i w jakim sensie, znaczy mówiąc nie dywersyfikuję, to proszę mnie źle nie zrozumieć. Lubię mieć 7 pozycji, może 7 do 10 pozycji, prawda? Czyli to nie jest tak, że jak układam portfel, to mam po 2% w jakichś tam akcjach, 2% tu, 2% tu i gdzie indziej. Także bardziej moje pozycje są bardziej skoncentrowane. Okay? Natomiast również nie lewaruję. Okay? Mówiąc nie lewaruję, to nie lewaruję tak, jak uważa się, że gracze na rynkach towarowych lewarują. Czyli nie mówię o lewarze 1 do 20, czy 1 do 15, czy nawet 1 do 10, tylko 1 do 5, bo dla mnie ważniejsze jest przetrwać i grać następnego dnia, niż zarobić nie wiadomo jakie pieniądze, bo w moim wieku wystarczy mi to, co mam. To jest jeden aspekt. I cieszę się następnymi wygranymi i nie chcę dopuścić do tego, żeby nagle wstać rano następnego dnia i nie mieć
za co zagrać.
Zresztą podobne lekcje chyba mówił o tym Soros chyba w Alchemii Finansów, którą wydał, nie wiem, 20 lat temu, czy może nie, może w latach 90.
Dobrze, tak patrzę na czas nagrania, to proszę powiedzieć mi taką rzecz, co pana skłoniło do napisania sztuki spekulacji po latach, do rozszerzenia?
Generalnie to byłem zachęcany przez wielu ludzi, żeby to zrobić. Myślę, że nie będę wymieniać za dużo nazwisk, ale myślę, że taką ważną rolę spełnił między innymi Daniel Jaworowicz z Poznania, który ma www.maklerska.pl. Także jestem jemu wdzięczny, bo pytał, no kiedy pan wyda i tam i tak popychał. Prawda? Były inne głosy również, ale on chciał to wydać ze mną. Także byłem zachęcany, żeby to zrobić. A ponieważ...
Mówiąc wprost, mile łechtany.
Proszę?
Mile łechtany.
Mile łechtany. Znaczy, ja jemu bardziej uwierzyłem, dlatego że bez przerwy informował mnie, że ma masę zapytań.
O pierwsze, czy
nie, no w ogóle, czy wyjdzie, czy rozszerzymy, czy prawda? A ponieważ sprzedaję te książki, to już nie było jakaś rada czcze jakieś obietnice, prawda, że o, dobrze byłoby, gdybyś zrobił. Prawda? Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, że mi to zajęło znacznie dłużej i więcej czasu, niż myślałem, że mi to zajmie, bo zawsze coś nowego wyskakiwało, prawda? A to był kryzys z opcjami, no to Basia Pindakiewicz mówiła, Zenku, musisz coś napisać o opcjach, a to było coś innego, a musisz to zrobić. Nie? Ja potem sobie pomyślałem, no jak już piszę o opcjach i o rynkach towarowych, no to nowym rynkiem są ETF-y, które tak akurat były już obiecane albo obiecywane, że pojawią się na rynku polskim, więc sobie pomyślałem, ponieważ uważam, że jest to doskonały instrument, więc warto było o tym napisać, a to wszystko oczywiście zabierało czasu. No i oczywiście mój styl pisania, zresztą tak słyszy pan i słyszycie państwo.
Ta książka jest napisana mniej więcej tak, jak pan tutaj ze mną mówi do nas. To mniej więcej tak jest napisane.
No tak, ale to jest niekoniecznie język bardzo literacki, tylko trochę niechlujny być może. I wobec tego korektorki musiały zmieniać punktuację źle. Źle tego, bo podobno mam duży akcent. Ja nie wiem, że mam akcent.
Amerykański?
Nie mam.
Mapa. Tak, no to myślę, że nasi słuchacze znakomicie będą.
No to proszę. No, ja myślałem, że jestem perfekcyjny. Widzi pan. Panie Michale, jak to jest? No.
Ja powiem tak, z mojego punktu widzenia, tak, ja reprezentuję organizację, która zrzesza inwestorów. My zrzeszamy bardzo dużo inwestorów, którzy sami siebie określają jako początkujących. I oni do nas przychodzą, i mówią, że oni potrzebują pozycji jakiejś różnego rodzaju literatury, którą można polecić tym początkującym lub bardzo średnio zaawansowanym inwestorom. Tak? Jest na rynku mnóstwo pozycji, bądź jakieś też nie, materiałów w internecie, że jak ktoś jest super zaawansowanym traderem, to on sobie na rynku już poradzi, on sobie dotrze i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje takiej prostej książki, no prostej, ale która z jednej strony będzie też pewnym kompendium, to ja z tego punktu widzenia bardzo cieszę się, że pana książka się ukazała, no bo teraz w końcu można powiedzieć, tak trzeba sztukę spekulacji po latach przeczytać. Zawsze do tej pory mówiliśmy, że można sięgnąć po sztukę spekulacji, tylko wszyscy rozkładali ręce, no dobra, ale gdzie to kupić, tak? Nie dało się. Ta książka, już mówiąc wprost, nie jest dostępna na rynku polskim, to na szczęście teraz sztuka spekulacji po latach, która Panie jest Michale, pełniejszą wersją, jest już dostępna od tygodnia bodajże.
Panie Michale, dziękuję bardzo za spotkanie, za pana uprzejmość. Myślę, że każdy coś w niej znajdzie dla siebie. A o tym jestem przekonany, bo tak jak powiedziałem, pisałem to dla siebie, także, a uważałem się, że byłem już zaawansowany, prawda? Ale tam piszę pewne prawdy podważam, przynajmniej w tych aksjomatach. I ważne jest to, żeby ludzie, którzy są początkujący, nie przyjmowali wszystko na słowa, które przeczytałem i tak dalej, tylko żeby staram się zmusić tych czytelników do przemyśleń, żeby przemyśleli, czy tak faktycznie jest, czy tak nie jest, albo że może być inaczej. I jeśli pomogę im w tym, no to jestem bardzo zadowolony.
Super. Będziemy powoli zbliżać się do końca. Na sam koniec będziemy mieli dla Państwa jeszcze małą niespodziankę. Ogłaszamy konkurs, tak, w którym będzie do wygrania. Jeden egzemplarz, no to nie jest jedna książka, bo to powiedzmy sobie, książka, to pana dzieło jest na tyle poważne, że to w dwóch tomach się ukazało i taki komplecik, tom jeden i tom drugi będziemy mieli tutaj dla naszych słuchaczy. No i panie Zenonie, to proszę o zadanie pytania konkursowego.
No ja bym powiedział, kiedy ukazała się pierwsza sztuka spekulacji?
Tak, ta oryginalna.
Ta oryginalna, okej. Okay. To wskażę państwu trochę jaki jest mój wiek już, okay? Podeszły.
Panie Zdanie, podobno każdy ma tyle lat, na ile się czuje. Dzisiaj słyszałem.
Ja się czuję bardzo młody, jak dziecko.
Otóż to samo słyszałem, jak pan mówi na spotkaniu z czytelnikami.
No, dokładnie tak. I tak trzymać.
Tak, proszę Państwa, odpowiedzi na pytania prosimy nadsyłać na adres podcast@si.org.pl i wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy jeden egzemplarz, znaczy jeden komplet, tak? Czyli dwa tomy sztuki spekulacji po latach. Okej,
dziękuję serdecznie.
Było mi bardzo miło. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Komar, Zenon Komar.
Dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Do usłyszenia następnym razem.